Podcast Polskiego Radia.
Trzeci odcinek naszego podcastu, w którym wspominamy, jak Polacy pięknie w piłkę grają. Witają Państwa
Andrzej Janisz
i Filip Jastrzębski. Dziś bierzemy na tapet lata 80., czyli okres, w którym już nie tylko oglądałeś, kibicowałeś, ale też pracowałeś jako dziennikarz.
To prawda, choć pracowałem przy tych mistrzostwach z Meksyku z 1986 roku, ale mistrzostwa 82 oglądałem w telewizorze kolorowym, choć on miał tylko trzy kolory, a nazywał się Rubin.
A jakie to były czasy? Otóż w Polsce był stan wojenny. To jest rzecz, która jest najbardziej charakterystyczna dla czasu mundialu 1982, wprowadzony 13 grudnia 81 roku. Faktyczną władzę sprawował generał Wojciech Jaruzelski.
Ale prezydentem Stanów Zjednoczonych był już Ronald Reagan.
A Jan Paweł II stał na czele stolicy Piotrowej od prawie 4 lat.
Trwała wojna o Falklandy między Wielką Brytanią a Argentyną.
W kinach ogromną popularność zdobywał film E.T.
Na listach przebojów królował niespełna 24-letni Michael Jackson, który tworzył wówczas kultowy album Thriller.
W światowych kinach pojawiły się Blade Runner i trzecia część przygód słynnego Rockiego.
W Los Angeles odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano Rydwany Ognia, ale cztery statuetki otrzymali również Poszukiwacze zaginionej Arki.
W Polsce powstały oglądane chętnie do dziś filmy Wabank i Znachor.
Literacką Nagrodę Nobla otrzymał kolumbijski powieściopisarz Gabriel Garcia Marquez za powieści i opowiadania, w których fantazja i realizm łączą się w złożony świat poezji odzwierciedlający życie i konflikty całego kontynentu.
Przełomem w technologii było powstanie komputera Commodore 64.
Na świat przyszedł Roger Guerreiro, który 26 lat później zdobył dla Polski historyczną pierwszą bramkę na Mistrzostwach Europy.
Stan wojenny, niepewność, obawy o przyszłość, ale też nadzieja, bo choć nie wiedzieliśmy, na co stać naszą reprezentację, do Hiszpanii wybrała się grupa wspaniałych piłkarzy.
Przenosimy się już na północno-zachodnią część Półwyspu Pirenejskiego, Galicja, miasto Vigo, stadion Balaidos i Dariusz Szpakowski.
Witam Państwa z dalekiego Vigo, największego miasta prowincji Galicji. Rozpoczyna swój udział w 12 Mistrzostwach Świata Mundial 82 polska drużyna.
Postać wybitna dla historii polskiej piłki, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale przede wszystkim legenda reprezentacji Polski, medalista Mistrzostw Świata, Zbigniew Boniek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co pan robił w czerwcu roku 82?
To był jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną, bo granie w reprezentacji, granie dla reprezentacji polskiej, to było rzecz niebywała i w tamtych czasach czuło się, że nakładając koszulkę reprezentanta, reprezentowałeś cały kraj. I dla nas to była wielka satysfakcja, wielkie przeżycie. Tym bardziej, że to nie był wcale taki łatwy okres pod względem politycznym dla nas, bo nie zapomnijmy, że w czerwcu zakładając koszulkę w meczach Mistrzostw Świata w Hiszpanii, to przez pół roku nie graliśmy żadnego meczu międzypaństwowego, bo z nami nikt nie chciał grać i byliśmy, że tak powiem, odsuwani na boczny tor przez innych. Mówiono o tym, że w Polsce nie są respektowane prawa człowieka, że jest godzina milicyjna i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy z tym pewien problem. Czyli my, jadąc na Mistrzostwa Świata, nie znaliśmy dokładnie odpowiedzi, na co nas stać.
I drugie pytanie z naszego zestawu, czyli gdyby. Co by było, gdyby Zbigniew Boniek zagrał w półfinale z Włochami?
Szczerze muszę powiedzieć, że byłaby wielka szansa, żeby grać w finale i na pewno też szansa, żeby ten finał wygrać. Bo wydaje mi się, i to nie jest jakiś akt jakiegoś mojego takiego samolubstwa czy coś takiego, ale ta drużyna ze mną, gdzie byłem naprawdę w świetnej wtedy formie, drużyna beze mnie, troszeczkę to pod względem psychicznym i tak dalej inaczej to wyglądało. Czyli myślę, że szanse mielibyśmy dużo większe. Ja czasami z Włochami, jak na ten temat rozmawiam, zawsze mówię, że mecz, którego najbardziej żałuję, że nie grałem, to jest półfinał z Włochami. Mówię tak, Włosi mówią, ale my byśmy was zawsze pokonali. Mówię, dobra, to weźmy, zabawmy się w taką rzecz. Paulo Rossi jest na trybunach, a jestem na boisku. Trochę inaczej by to pewnie wyglądało.
Ale zanim jedziemy do Hiszpanii, to jedziemy na Maltę. I na Okęciu jest zbiórka reprezentacji Polski. Józef Młynarczyk, przywieziony przez Staszka Terleckiego swoim samochodem osobowym. Józef Młynarczyk pod wpływem alkoholu. Robi się afera. są dyskwalifikacje.
Przede wszystkim najwięcej rozrobili się jak zwykle w dziennikarze, bo Józio był pod wpływem alkoholu, ale dlaczego? Z kim był? Świętej pamięci dziennikarze, nie będziemy już nazwiska wymieniali. Natomiast jak ja sobie dzisiaj się nad tym zastanowię, w ogóle wyobraź sobie, że dzisiaj jedziesz na mecz reprezentacji i ktoś cię dyskwalifikuje, nie możesz grać w klubie. To w ogóle jest nie do pojęcia, to nie ma czegoś takiego. Mogliby ci tylko i wyłącznie zdyskwalifikować jako reprezentanta, no to myśmy nie mogli też grać w klubie, przecież prawie cały rok nie grałem w klubie, natomiast sytuacja była śmieszna, bo to już się tak, skończyły się rozgrywki ligowe, jechaliśmy do Malty, wtedy nie było terminarzów tych oficjalnych FIFA na mecz, mieliśmy jechać do Rzymu na zgrupowanie siedmiodniowe, dopiero mieliśmy mecz z Maltą i to fakt, przyjechaliśmy w sobotę wieczorem, Józiu tam wyszedł z dziennikarzem, gdzieś sobie, nie wiem, popili, pocholowali, no zrobił to, co nie powinien zrobić, no i myśmy powiedzieli rano, że my go ukażemy sami, my jako drużyna go ukażemy. My wymyślimy mu karę i my uważamy, że to było złe postępowanie, ale to były takie czasy propagandy. Ktoś zaczął z tego robić wielką jakąś w ogóle...
To był karnawał Solidarności i wtedy wydaje mi się, że Polski Związek Piłki Nożnej, który także był opanowany przez władze partyjne,
oczywiście,
szukał ludzi, których trzeba ukarać. Wy byliście doskonałym tego przykładem. Pobieraliście pensje w tych zakładach pracy. Nie pracowaliście, tylko graliście w piłkę. Przyjeżdżaliście tam po wypłatę niektórzy do 3 zakładów pracy. Trzeba było walnąć w piłkarzy. Trzeba było walnąć mocno. Ale mnie się wydaje, że afera na Okęciu, oprócz oczywiście zmiany trenera, bo Ryszard Kulesza przestał być selekcjonerem, a został nim Antoni Piechniczek, miała inną, ważniejszą rzecz. Pokazała, że drużyna to jest jedność. To was scementowało.
Ale myśmy byli jednością, nie tylko w tej okazji, bo ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście przyszedł trener Piechniczek, który był znakomitym trenerem i jemu bardzo wiele zawdzięczę. Ja uważam, w moim życiu to był jeden z najlepszych trenerów, z którymi w ogóle miałem do czynienia. Natomiast jego poprzednik, który ryzykował i który, że tak powiem, stracił pracę, no Kulesza to był też fantastyczny, fajny, dobry trener. Nie zapomnijmy, żebyśmy z Kuleszą jechali na mecz do Hiszpanii i Hiszpanie już wtedy byli znakomitą drużyną. Myśmy u nich tam ograli 2-0 takim meczem towarzyskim, gdzie Andrzej Iwan strzelił dwie bramki i my byliśmy już wtedy, że tak powiem, zespołem, który się cenił. Natomiast dlaczego myśmy byli zespołem? Wynikało to z tego, myśmy bardzo dużo czasu spędzali razem.
Na zgrupowaniach.
W tej drużynie była tak zwana grupa rządząca, grupa...
Hierarchia
była, ale poza tym było 4-5 zawodników, którzy odgrywali kluczową rolę w drużynie, było z Widzewa. Do tego było 2-3 zawodników z Legii. Myśmy ze sobą bardzo dobrze żyli. Ta drużyna, która pojechała na Mundial, 18 nas pojechało, chyba 10 czy 11, żeśmy razem studiowali na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. I oprócz tego, żeśmy razem grali w piłkę, żeśmy też razem przygotowali się czasami do egzaminów i tak dalej. Czyli to była bardzo fajna, zgrana grupa ludzi i do niej nie było łatwo się dostać. I to też pod uwagę brał trener Piechniczek. W tamtych czasach w tych polskich boiskach szalał Okoński, który był dobrym piłkarzem. Ja dzisiaj, jak tak patrzę z perspektywy czasu, mówię, no ten Okoński pewnie zasługiwał na to, żeby w tej reprezentacji być, ale Piechniczek go nie brał, bo Piechniczek wolał Smolarka. Mówi, mu się Smolarek do tej koncepcji tu bardziej pasuje, Smolarek do tej grupy ludzi bardziej jest przydatny, on nie potrzebuje jakoś dodatkowego piłkarza pewnie, który byłby wirtuozem, bo Mirek taki był i pomyślmy, jakby to dzisiaj się działo, to wszystkie nasze te media społecznościowe, wszystko to było tak podzielone, a Mirek był naprawdę fantastycznym i dobrym piłkarzem. Czyli to pokazuje, że oprócz tego, że potrafiliśmy grać w piłkę, to byliśmy jeszcze jedną wielką, fajną rodziną.
Skoro na Mistrzostwa Świata pojechali zawieszeni wcześniej Józef Młynarczyk, Władysław Żmuda, Zbigniew Boniek i Włodzimierz Smolarek, to dlaczego nie pojechał Stanisław Terlecki?
Myśmy, kiedy zostali zdyskwalifikowani i zawieszeni, to właściwie tą karę takiej bezwzględnej dyskwalifikacji chyba tylko miałem ja i Młynarczyk. Natomiast pozostali zawodników Żmuda, nie wiem, czy to był Lato, czy to był Smolarek. Nie wiem, o kogo.
Smolarek miał symbolicznie. Nie,
i Stasiu Terlecki też był zawieszony. Natomiast myśmy podczas zawieszenia byli w Polsce. Myśmy trenowali, czekali, aż się skończy nasza dyskwalifikacja, natomiast Stasiu Terlecki wydaje mi się, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych, bo chciał grać w piłkę, nie chciał tutaj czekać i to chyba spowodowało, że się to od naszej tej piłki reprezentacyjnej oddalił i trener Piechniczek nie brał go pod uwagę. Stasiu to był dobry piłkarz, no ale za Stasiem, Stasiu miał swoje drogi, prawda? Ja w ogóle uważałem, że cała ta afera na Okęciu, tak nazwijmy, spowodowana tym, że Stasiek przywiózł Józka i tak dalej, to by w ogóle nikomu niepotrzebne, to można było w ogóle zupełnie inaczej rozegrać. No ale mówię, były ciepłe głowy, byli ludzie, którzy chcieli zaistnieć, którzy chcieli pokazać, że z piłkarzami można walczyć, że piłkarzy można karać, tak można powiedzieć za nic, bo ja przykładowo, ja miałem, dostałem rok dyskwalifikacji za to, że spałem grzecznie w hotelu i się rano obudziłem i mówią mi, że jest afera. I dostałem rok, bo powiedziałem na lotnisku do jakiegoś dziennikarza, panie, wyłącz pan to światło, niech pan tu nie nagrywa nas, bo my chcemy sobie sami porozmawiać. No i to byłem, że tak powiem, oczywiście, myśmy się potem postawili, bo myśmy powiedzieli trenerowi Kuleszy, którego szanowaliśmy, ja go wziąłem na okno, tak, panie trenerze, żeby pan wiedział jedną rzecz. My Juska sami ukażemy. On był zresztą z nami, trener Kulesza. On też chciał, żeby pojechał, tylko trochę się bał tego wszystkiego, bo to był grzeczny, fajny człowiek. Ja powiedziałem, panie trenerze, Młynarczyk jedzie z nami do Rzymu, jak nie, to nikt nie jedzie. A my go sami sobie ukażemy. Dzisiaj to w ogóle by z tego nie było żadnej sprawy. No ale czyliśmy w innych czasach. Był inny reżim, inna rzeczywistość, inny sposób oceniania ludzi.
Bardzo dobre kwalifikacje do Mistrzostw Świata w wykonaniu reprezentacji Polski. Pan wraca wówczas do kadry, pokonane NRD, pokonana także Malta. No i 13 grudnia 1981 roku wybucha w Polsce stan wojenny.
Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne. Nadeszła godzina ciężkiej próby.
13 grudnia pojechałem z żoną na takie tygodniowe wczasy, zaproszony przez AS Rome, takie tygodniowe wczasy. I pamiętam, że 13 grudnia coś głośno jest pod moimi drzwiami w hotelu Eden, w którym spałem w Rzymie. Otwieram drzwi, a tam jakieś stacje telewizyjne czy coś zamknąłem. Mówię do żony, chyba coś się stało, coś się dzieje, bo widzę, że tutaj jest pełno telewizji. Nie wiem, o co w ogóle chodzi. Oczywiście my nie mieliśmy wtedy takiej świadomości jak dzisiaj, bo my dzisiaj żyjemy w innym świecie. Myśmy wtedy żyli w kraju, gdzie była jedna telewizja, jedna tuba, karmiono nas jednym przekazem, prawda, że to są przyjaciele, to są nieprzyjaciele i tak dalej, i tak dalej. No i to otworzyłem drzwi, miałem tam jakoś swojego pomagiera, bo AS Roma zatrudniła mi takiego pomagiera, że mi to pomagał, bo jeszcze nie mówiłem po włosku. I mówi, że w Polsce jest stan wojenny.
A ty nie wiedziałeś, co to jest?
No, zabrzmiało to bardzo groźnie.
No zabrzmiało szalenie, szalenie groźnie. W związku z tym bardzo blisko przy Via Veneto była placówka lotu. Szybko się ubrałem, poszedłem do tej placówki lotu i się pytałem, słuchajcie, a jak jest z powrotem do Polski w tej chwili? Mówię, panie Zbyszku, wszystko jest zawieszone, nie ma żadnej łączności, kraj jest odłączony, trudno w ogóle o jakiekolwiek wytyczne. A ja mówię, a kiedy jest pierwszy samolot do Polski? Mówię, teoretycznie pierwszy samolot do Polski powinien być jutro o godzinie 14 po południu. To ja sobie wykupiłem bilet na ten samolot, wróciłem do hotelu, spakowałem się z żoną. Muszę powiedzieć, że miałem strasznie dużo namów ze strony AS Romy, nie tylko, żebym nie wracał do kraju. Mówię, gdzie będziesz wracał? Tam jest niepewna historia, nie wiadomo, co się dzieje. Lepiej zostań tu. Jak zostaniesz tutaj, w Polsce stan wojenny, to w przeciągu 2 tygodni my ci załatwimy w FIFA, że będziesz mógł grać. Oczywiście się uśmiechnąłem, panowie, ale o czym wy mówicie? Ja wracam do kraju, jestem Polakiem, wracam do kraju, tam mam swoją córkę, mnie nie interesuje. Jest stan wojenny, wracam do kraju. Pamiętam, żeśmy z żoną spędzili 2,5 dnia na lotnisku Fiumicino, bo samolot tego dnia nie przyleciał, ale żeśmy z lotniska nie wychodziliśmy. Prawie byli 48 godzin na lotnisku i tam po 2 dniach, pamiętam wieczorem o 8, a to przecież był grudzień, wyląduję w Warszawie, no i...
Ile osób tym samolotem leciało?
Był samolot pełny. Dużo ludzi chciało wrócić. Dużo ludzi chciało wrócić do kraju, ale było fajne, bo mówię tak, wyglądałem na tym lotnisku, mówię, zobaczę, co się teraz będzie działo, co to jest ten stan wojenny, prawda? Specjalnie nie byłem przerażony, ale mówię, stan wojenny to jakaś sytuacja wyjątkowa. I rzeczywiście, no, jadąc samochodem z Warszawy, z Okęcia do Łodzi, no to chyba ze 4 razy zatrzymywali mnie jakieś patrole, które stały, były ustawione poza Warszawą, gdzieś tam jak się do Rawy skręcało, przed Łodzią i no, dzień dobry, dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Fajne było to, że mnie tam poznawali, prawda, bo człowiek już był piłkarzem, mnie tam poznawali, no to się mówiło o piłce czy coś takiego, no panie Zbyszko, no afera jest, no musimy tutaj pana skontrolować, no ale wróciłem do Łodzi cały zdrowy i szczęśliwy. Oczywiście utrudnienia były straszne, bo żeby pojechać na przykład potem na święta do Bydgoszczy, to trzeba było dostać pozwolenie na przemieszczanie się z jednego miasta do drugiego. Natomiast pomału to życie gdzieś tam wracało takie codzienne, bośmy się potrafili dostosować. Natomiast pytanie moje i takie chłopaków z drużyny, bo a co teraz dalej z nami? Co dalej z reprezentacją?
Za pół roku mundial.
Czy my pojedziemy na mundial? Czy my się w ogóle tego mundialu przygotujemy? Jak to będzie wyglądało? I to były pytania, które nas nurtowały.
No i dla pokolenia mojego na przykład nie do pomyślenia jest to, że nie było meczów towarzyskich, bo nikt nie chciał grać z reprezentacją. Byliśmy, jak sobie radziliście?
Kiedyś, jak były trudności, to wiedziałeś, jak te trudności trzeba, że tak powiem, czoła stawiać trudnościom, a nie je omijać. Myśmy pojechali na 3-tygodniowy obóz do Wisły, czyli żeśmy dostali taką potężną zaprawę kondycyjną, a potem pojechaliśmy na 2 tygodnie do Hiszpanii na mecze z drużynami klubowymi. Graliśmy naprawdę z dobrymi drużynami, żeśmy wygrywali po 3, po 4-0 i zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, także no jesteśmy dobrze. Potem była liga, a po lidze zgrupowanie, jedziemy na mundial, ale mówię, znak zapytania był wielki. Jak my będziemy tutaj ustawieni? Jak my się możemy pozycjonować w stosunku do innych drużyn, które miały zupełnie inne przygotowania?
Studio Espania 82.
Pierwszy mecz, Italia. Wymarzony rywal.
Tak, wymarzony rywal, mecz, w którym myśmy ryzykowali ten mecz w dwóch, trzech sytuacjach, że mogliśmy stracić bramki, ale raz tam nam poprzeczka pomogła i mecz dość wyrównany, taki zachowawczy. Włosi też nie chcieli specjalnie ryzykować, czyli mecz zakończył się remisem 0-0 bez jakichś wielkich fajerwerków.
Kamerun także remisuje z Peru i macie drugi mecz właśnie z Kamerunem.
Myśmy w ogóle nie wiedzieli, co to są drużyny afrykańskie. Myśmy kiedyś myśleli, że drużyny afrykańskie, jak przyjadą, to będą w ogóle, można powiedzieć, takie materace, drużyny do bicia, drużyny, które można się położyć spokojnie, przespać się, strzelić im 3 bramki. Natomiast okazało się, że to był początek wielkiego Kamerunu. Sytuacja była troszeczkę inna. Nie było takiej, można powiedzieć, wiedzy o pozostałych przeciwnikach. Myśmy ten mecz zremisowali 0-0, ale ja muszę powiedzieć, myśmy ten mógł wygrać 5-2. Ja pamiętam 2 razy po moich strzałach, raz piłka trafiła w poprzeczkę, a raz piłkę wybił z linii zawodnik kameruński. Oni też mieli 2 sytuacje, ale byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Natomiast no, nie potrafiliśmy strzelić bramki.
Niby wszystkie założenia trenera Antoniego Piechniczka są realizowane przez polski zespół. I zmiana taktyki, i przyspieszenie gry, i strzały z daleka, i gra z pierwszej piłki. Ale jeszcze to wszystko za mało na kameruńską rewelację, której nie potrafimy zmusić do kapitulacji. Niebezpieczna sytuacja, strzał z daleka, potężna bomba, aż się zatrzęsło naszym młynarczykiem, gdy związkował tę piłkę po strzale autu. Wykłada piłkę Pałaszowi, Pałasz przed polem karnym, skokował, strzela! Aj, świetny strzał, ale jeszcze lepsza interwencja Nkono. Pędzi teraz Boniek 3-3, 4 Kameruńczyków, 3 Polaków. Boniek na prawą stronę do laty, lato fora na pole karne, chyba będzie ostry kon, będzie strzelał do środkowania. Lesmolarek, Nkono, Boniek strzela gol, nie! Wybija piłkę z bramki czarnoskóry obrońca zespołu kameruńskiego, a była taka wyborna sytuacja. Koniec meczu. 0-0. Szanse na awans do drugiej rundy ograniczają się. O wszystkim rozstrzygnie mecz z Peru.
4 mecze i są 4 remisy i teraz jest ostatnia kolejka.
Peru zremisowało z Włochami 1-1. Myśmy mieli po 2 meczach 2 remisy 0-0. W trzecim meczu decydującym z Peru musieliśmy mecz wygrać, bo jak my meczu nie wygrywamy, to my nie wychodzimy z grupy.
No dobrze, ale zagrałeś w tym spotkaniu, choć na dzisiejsze czasy to nie było coś wielkiego, ale na ówczesne czasy to było coś wielkiego. Byli ludzie, kibice, dziennikarze, działacze. Wyrzucić Bońka, on w ogóle nie gra.
Ja z tym się nie zgodził, czy ja uważam, że ja grałem dobrze w tych obydwu meczach, natomiast no, ja byłem zawodowcem tym, bo podpisałem w maju kontrakt z Juventusem, czyli Boniek już bogaty człowiek, Boniek w tych czasach, trudnych czasach, w czasach, gdzie właściwie w Polsce trzeba było w kolejce stać po banany czy po pomarańcze, a tu Boniek sobie podpisał kontrakt z Juventusem, a zarabiać jakieś 200-300 tysięcy dolarów, no to jemu już na tym nie zależy, to trzeba jechać z Bońkiem. Ja muszę powiedzieć, patrzałem na to troszeczkę z boku, ale mnie to strasznie mnie to irytowało. Nie odpowiadałem nikomu. Silencio stampa było totalne. Powiedziałem, z nikim nie rozmawiam. Natomiast jedyną metodą, jaką można ludziom wytłumaczyć, tym niektórym dziennikarzom się mylą, to było wyjść na boisko i zagrać dobre spotkanie.
Ale
i
nie
wygrać.
W pierwszej połowie meczu z Peru, bo tam kurczę, także było
dobrze.
0-0.
Panie redaktorze, ale myśmy grali w pierwszej połowie meczu z Peru dobrze. Ja strzeliłem bramkę w pierwszej połowie, absolutnie czystą, piękny lobik z 16 metrów, przelobowałem bramkarza, piłka wpadła do siatki, a Smolarek stał 10 metrów z drugiej strony na pozycji spalonej, totalne bierne i sędzia tej bramki nie uznał. O tym nikt nie mówi. To jest w ogóle bramka, o której się dyskutuje. Ja bym miał 5 bramek, Ja miał 5 bramek na mundialu, bym był wicekrólem strzelców, a nie drugim czy trzecim.
I schodzicie do szatni po tej pierwszej połowie. To musiało być coś absolutnie traumatycznego.
Nerwowa była straszna. Wydaje mi się, że trener Piechniczek się nie obrazi, ale ja powiem, że Antek był tak podemocjonowany, że specjalnie nawet nie wiedział, co można powiedzieć. On po tych dwóch meczach na tej ławce siedział i nie bardzo wiedział, z jakim przekazem ma do nas wyjść, bo widzę, że widzi, że jakieś jest fatum, że nie możemy strzelić bramki. No ja pamiętam, że w przerwie meczu tam się do szatni chcieli dopukać niektórzy działacze. Nie wiem, co chcieli. Nie wiem, czy chcieli nas motywować, czy chcieli nas, że tak powiem, zdopingować, czy chcieli...
Może was zwolnić już.
Może chcieli zwolnić, może chcieli na nas pokrzyczeć, może chcieli zmiany w drużynie zrobić, ale ja pamiętam, że stanąłem przy drzwiach, zamknąłem drzwi i mówię, panowie, za 45 minut możecie przyjść nas wszystkich zwalniać, a natomiast my na razie gramy, mamy jeszcze tutaj do załatwienia kilka tematów.
No i robota została wykonana.
Robota została w drugiej połowie, żeśmy dali piątkę Peru. Ja muszę powiedzieć, byłem szczęśliwy i zadowolony, bo brałem udział przy dwóch czy trzech bramkach. Bramka Buncola to jest taka, ja mówię tak, jak czasami zadaję pytanie, bramkę pan najlepiej ceni w swojej karierze. Ja czasami mówię, nie tą, którą strzeliłem, ale tą, kto strzelił Buncol. To była fantastyczna bramka. Smolarek, który, można powiedzieć, wykonał kapitalną robotę. Grzegorz Lato, Kupcewicz, Buncol, Matysik. No naprawdę, żeśmy w drugiej połowie grali koncert.
Smolarek przewrócił się, podniósł, walczył ambitnie. Kupcewicz przechwycił piłkę do Smolarka. Jest szansa, Smolarek strzelaj! Gol! Nareszcie! Kontra polskiego zespołu! Jak się nasi cieszą! Jak oni się cieszą! No może wreszcie się zacznie polska gra. Lato zrywa się, jak sprinter otrzymuje piłkę, wjeżdża na pole karne, będzie chyba strzelał. Lato do tyłu i nadbiega tutaj Ciołek, strzał Ciołka, gol! Włodzimierz Ciołek, piąta bramka, skoczył do góry, wyrzucił ręce. No nareszcie są te kontry i są naprzeciwko mnie biało-czerwone flagi.
Po bramce, którą strzeliłeś w meczu z Peru, biegłeś i pokazywałeś się w kierunku trybun rękę zgiętą w łokciu, no gest kozaki.
Nie, zdjęcie do co spojrzałem na trybunę, powiedziałem panu dziennikarzom, którzy byli tam, można powiedzieć, też z rozdania kluczowego, rozdania partyjnego, którzy dostali sygnał, że trzeba Bońka walić. Powiedziałem, panowie, teraz możecie mnie w D pocałować. No i to taka prawda, no jak to się mówi. W życiu, jak ktoś się do czegoś prowokuje, no to czasami trzeba odpowiedzieć. Natomiast ja nie mogę odpowiedzieć słowami po tych dwóch meczach, tylko mogłem dopiero odpowiedzieć po trzecim meczu, jeżeli wszystko wyjdzie.
No i odpowiedział pan fantastycznie w czwartym meczu. To był mecz z Belgią, który właściwie pozwolił zbudować już legendę. 28 dzień czerwca, no, Barcelona i trzy gole Zbigniewa Bońka.
Ja od tego nie ucieknę, bo to jest mój bilet wizytowy. Ja uważam, że grałem też kilka innych meczów, dobrych, lepszych może nawet, ale to był tak taki mecz, że co piłka mi siadła na nogę czy na głowę, to była bramka. Natomiast najlepszą rzeczą w tym całym meczu jest jedna rzecz. Że ja się rano budzę i mam 39 gorączki. Gardło obłożone. Doktor Garlicki mówi, kurczę, no masz jakieś zapalenie gardła, co robimy? Trener Piechniczek też zastanawia się, co zrobić. Nie, panowie, to nie ma takiego momentu, nie ma takiej możliwości, że ja w tym meczu nie gram. Ja biorę 2-3 aspiryny przed meczem. Mówię, wychodzę na boisko. Biorąc 2-3 aspiryny, żeśmy to zgłosili do tego komitetu antydopingowego, że miałem gorączkę, wziąłem 2-3 aspiryny. Wiadomo, 2-3 aspiryny też powodują, że coś się więcej pocić, temperatura ciała była troszeczkę inna, mi temperatura spadła. Sam się dziwię, mówię, kurczę, no ja w tym meczu w ogóle nie czułem zmęczenia. Ja w tym meczu mogłem biegać w tą z powrotem, na jedno pole karne, na drugie pole karne i nie wiem, no jak to się mówi, dzień konia.
Dlaczego tylko trzy?
Bo myśmy grali przeciwko bardzo dobrej drużynie. Belgia to wtedy była bardzo dobra drużyna, miała bardzo dobrych piłkarzy i tak prawdę powiedziawszy, rozmawiając przed meczem, tośmy tak się zastanawiali, jaką tutaj taktykę przyjąć z nimi. Czy grać spokojnie, zremisować i grać wszystko w meczu z Rosją, czy grać w meczu na całość. I nie zdążyliśmy się zastanowić, bo w trzecim meczu strzeliłem bramkę. Po pięknej akcji Grzegorza Laty, który mi dał piłkę, taką wycofą na 16 metr, ja muszę tak tą piłkę czysto uderzyłem, że w ogóle jej nie czułem na nodze.
Dobrze się przedarł, Rato będzie dośrodkowywał i oto Boniec strzał, bramka! Gol! 1-0! Świetna akcja polskiego zespołu i wielka radość!
Wyszło mi to niesamowicie uderzenie. My w trzecim meczu już prowadzili 1-0, no i potem był, można powiedzieć, koncert naszej drużyny, bo nawet nam sędzia nie uznał, też ludzie sobie przyjąłem bramki Kupcewicza, który strzelił w tym meczu bramkę i mogliśmy nawet 4-0 wygrać, żeśmy ich totalnie, totalnie zdominowali.
Teraz szansa dla polskiego zespołu, Marek Dziuba, dobre rozegranie piłki z Kupcewiczem, Kupcewicz na wysokości pola karnego, wrzuca na pole karne, pędzi tam Buncol po przeciwległej stronie, oddanie do Bońka, będzie chyba bramka, gol! Cudownie!
Graliście na Camp Nou, ale przecież organizatorzy nalegali, żeby was przenieść na mniejszy stadion, bo ciekawsze mecze niż Polska miały być na Camp Nou.
Tak, po tym meczu pamiętam, że generalnie to zaczęli wszyscy mówić, że są trzy drużyny, które mogą kandydować do zdobycia tytułu mistrza świata. Argentyna, Brazylia i Polska.
Nikt nie mówił o Italii.
Nie, no gdzie? Italia była w czarnym kryzysie. Italia wpadła do grupy z Argentyną i z Brazylią i wszyscy myśleli, Włosi silencio stampa do końca mundialu, nie rozmawiali z dziennikarzami. Tylko Dino Zoff jako kapitan czasami reprezentował drużynę, bo uważali, że są traktowani źle, że są krzywdząco krytykowani i tak dalej, i tak dalej. I stało się to, co stało. No Włosi doszli aż do finału.
To były kuriozalne mistrzostwa, my przypomnijmy, bo zagrało po pierwsze więcej drużyn, 24, a nie 16. Poza tym był ten dziwaczny system, który tylko w tych mistrzostwach występował, że w drugiej fazie mistrzostw były cztery grupy po trzy drużyny. I tylko zwycięzcy tych grup wchodzili do półfinału. I wy macie przed sobą mecz ZSRR, i to jest mecz, który trzeba zremisować. W Polsce stan wojenny. Telewizyjna transmisja w naszym kraju przykrywała obrazki Solidarności.
Podobno ten mecz podszedł z takim 10 czy 15 sekundowym poślizgiem. Ale nie wiem, czy to technicznie było możliwe, czy to jest tylko plotka, czy to jest jakaś, żeby można było zakryć.
Tak, reagować na ewentualne wybuchy niezadowolenia polskich kibiców, którzy pojechali tam. Pojechali to tak, natomiast wrócił mało kto z
Wielu tej
Hiszpanii.
Wyjechało, mało wróciło.
To prawda, ale czy wy mieliście poczucie tej wyjątkowej chwili? Że graliście właśnie ze Związkiem Radzieckim, Sowieckim, Rosją, jakby to zwał, tak zwał, wszystko jedno, ale graliście z kimś, no kto wtedy był okupantem.
Myśmy takiej świadomości, nie wszyscy taką świadomość mieli. Ja pamiętam przed meczem, jak mówimy, panowie, my możemy wszystkie mecze przegrać, ale nie ten. Przeświadczenie, że panowie, my w tym meczu musimy umrzeć na boisku, ale tego meczu nie możemy przegrać. I żeśmy zremisowali go, kontrolując go, można powiedzieć, prawie cały czas. Nic się wielkiego nie działo. Oni nie wiedzieli, jak nas ugryźć, jak sobie z nami poradzić. Myśmy nawet mieli taką jedną sytuację, gdzie Matysik od połowy boiska biegł sam na sam z bramkarzem, a tam go na 16 metrze skasowali i tak dalej, i tak dalej. I żeśmy zremisowali mecz, który dawał nam możliwość bycia w wielkiej czwórce.
I to weszło do historii, natomiast do historii weszło jeszcze jedno zagranie. Włodzimierz Smolarek przy chorągiewce narożnej. Do tej pory, choć minęło wielu lat, komentatorzy w takich sytuacjach, mówią, kiedy drużyna gra na czas, mówią właśnie, jak Włodzimierz Smolarek.
Pierwszy raz się z tym takim spotkałem. Generalnie o tym nawet nie miałem zielonego pojęcia. Widzę, że Włodek podczas tego meczu tą piłkę, jest tam 89 minuta, dostał piłkę po lewej stronie i mówię, nie idziemy z kontrą, tylko on biegnie szybko do linii końcowej tego kornera, jak to się wtedy mówiło.
Ale jest tutaj Buncol przed pole karne i teraz Smolarek w jej posiadaniu. Będzie Smolarek, ma latę wychodzącego na pozycję. Chyba odda piłkę, chociaż nie, zwleka długo, czeka aż go sfaulują. Smolarek walczy o piłkę, utrzymuje się, wywalczy ją ponownie. Jeden zwód, drugi zwód i teraz jest podcięty i będzie rzut wolny. No, wyczekiwał chyba Smolarek na to podcięcie. Już 40 do zakończenia, rusza Smolarek. Jest tutaj atakowany, ale utrzymuje się przy piłce. Będzie Smolarek na polu karnym, Boniek podnosi rękę, a ten znowu będzie w narożniku czarował. Będzie zwlekał, będzie trzymał piłkę i wybijają mu na wrzut z autu.
I tam blokował i chyba ze 2 minuty się woził z tymi Rosjanami i nie byli w stanie mu tej piłki odebrać. A co mu odebrali, no to wyrzucali ją z powrotem na out. Czyli można powiedzieć, to był taki gest Smolarka, bo ja wcześniej nie widziałem żadnego zawodnika, żeby to robił.
No i ta nieszczęsna żółta kartka w meczu ze Związkiem Radzieckim. To
nie
była
nieszczęsna. No właśnie, jestem przekonany, że to było ukartowane. Ja jestem przekonany, że sędzia miał... Wtedy Włosi troszeczkę rządzili piłką europejską. Ich człowiek był wiceprezydentem UEFA i tak dalej, i tak dalej. Były inne czasy. Wtedy za 2 żółte kartki byłeś odstawiony jednego meczu. Dzisiaj te kartki są kasowane. Po pierwszej prawda, rundzie czy po ćwierćfinale kartki są kasowane. Ja w 86 minucie bo ja uważałem, żeby nie dostać żółtej kartki. W 86 minucie dostałem tą żółtą kartkę za przypadkowe zderzenie się z rosyjskim piłkarzem. Sędzia pokazał mi żółtą kartkę.
Ale jest tutaj Olek Włochin, który z prawej strony boiska wyłypuje piłkę pod linię środkową do Bałtaczy. Rusza Bałtacza, pokazuje Poniek, że nic nie było. I żółta druga kartka dla polskiego zawodnika. A Poniek teraz zupełnie przypadkowo zagrał. Nawet podniósł ręce, że nic nie było. No, druga żółta kartka to wykluczenie z gry w następnym pojedynku.
To pamiętam sobie, tak mówię, kurczę, Zibi, nie zagrasz półfinału.
Czyli od razu pan pamiętał o tym.
Pamiętałem, bo dostałem w pierwszej meczu dostałem żółtą kartkę za to, że stałem w murze i podleciał
nie
sędzia.
Nie po tej stronie, wotro, co
wotro, wotro podleciał i dał pierwszemu z muru kartkę. Akurat pierwszy w murze stałem ja. Czyli można powiedzieć generalnie było mi szalenie przykro, bo ja do dzisiaj mówię, no, chcę mecz, który chciałbym jeszcze raz zagrać, no ale co zrobić.
Witam Państwa ze stadionu No Camp. Przyznam szczerze, że nie myślałem, że będę komentował półfinałowe spotkanie z udziałem reprezentacji Polski. Nie dlatego, żebym nie wierzył w biało-czerwonych, ale dlatego, że naprawdę dokonali już bardzo wiele.
Półfinał. Włochy. Ty już jesteś zawodnikiem Juventusu. Tam gra 6 piłkarzy z tego klubu. Legendarni. Przede wszystkim jest Rossi, który został w jakiś sposób reaktywowany dla reprezentacji Włoch. Bo tak prawdę mówiąc, to ta dyskwalifikacja powinna być dłuższa w jego przypadku. Przypominamy, to była korupcja we Włoszech.
Znaczy korupcja, tam on był też podejrzany o to, że brał udział w tych procesach korupcyjnych, w jakimś ustawianiu meczu, ale z tego, co ja wiem, z mojej wiedzy, grałem z nim potem przez 3 lata, no to był bardziej, że tak powiem, skrócili mu tą karę, bo był bardziej ofiarą niż prowodyrem. Ten mecz z Włochami, to był meczem wyrównanym. Włosi strzelili nam 2 bramki, 1 po kontrze, 1 po stałym fragmencie gry. Myśmy tam raz w słupek strzelili.
Włosi dośrodkowanie na pole karne i główka i gol Rossi. 1-0. Rossi niepilnowany, do Contiego niebezpieczna kontra Włochów, pole karne Conti do Rossiego i co i głowa i bramka, koniec marzeń.
Ale muszę powiedzieć, że w naszej drużynie troszeczkę opadło takie ciśnienie, jak gdybyśmy czuli, że my tego meczu możemy nie wygrać i...
No i... Ale na zasadzie, że już zrobiliście bardzo wiele?
Nie, tego nie było. Może ciężko to mówić, bo nie chciał, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, ale ja byłem gdzieś tam, można powiedzieć, jednym z najważniejszych elementów tej drużyny i Zibi nie gra, no to kurczę, Zibiego nie mamy w ataku, to będzie nam ciężej, czyli w podświadomości tak troszeczkę nie byliśmy tak samo skoncentrowani, pewni i naładowani pozytywną energią, jak przed wszystkimi innymi meczami. Natomiast to, że myśmy grali i żeśmy doszli do wielkiej czwórki, to było takie, można powiedzieć, i dobre, i niebezpieczne. Dlaczego? Bo ja pamiętam, żeśmy po meczu z Włochami, takie było troszeczkę przygnębienie po tym meczu z Włochami, jechaliśmy do Alicante na mecz o 3., 4. miejsce z Francją. Przyjechaliśmy do tego Alicante, wrzucili nas do tego hoteliku nad samym morzem. My to wygłodzone wilki, już żeśmy, że tak powiem, 20, ponad 30 dni na zgrupowaniu. Wtedy to nie było żon na zgrupowaniu, nie było czego tego bałaganu, co jest dzisiaj, że piłkarze jak jadą na zgrupowanie, czy na Mistrzostwa Świata, to jeszcze żony muszą się przy tym reklamować, muszą być na trybunach, trzeba żonom zorganizować wyjazdy, bo jak to przecież, co to jest w ogóle, dzisiaj to, tego nie rozumiem. Myśmy byli sami, pojechaliśmy do tego Alicante, piękna pogoda, plaża, było fantastycznie i tak żeśmy siedzieli, pamiętam, żeśmy poszli cała drużyna na piwko. Żeśmy sobie poszli na piwko, żeśmy siedzieli, rozmawialiśmy. Przyszedł pan na spacerze, był Marian Ręke, to chyba wtedy był minister
sportu.
Minister sportu. A to był porządny, oczywiście był z klucza, że tak powiem, wtedy
partyjnego.
Wtedy wszyscy byli z klucza partyjnego, który jakieś tam stanowiska zajmowali. No ale przyszedł i usiadł się z nami na tym piwkę i powiedział takie fajne, mądre słowa. Mówi tak, a my było nas chyba 8. Mówi tak, chłopaki, pamiętajcie jedną rzecz. Jak chcecie przejść do historii, nikt nie będzie pamiętał, że byliście w 1. czwórce. Jak chcecie przejść do historii, to musicie ten mecz wygrać. Mnie tym kupił, ja tylko to posłuchałem, kupił mnie. Wieczorem po kolacji z Władkiem Żmudą, żeśmy powiedzieli tak, że my chcemy na chwilę zostać sami. A było jeszcze 2-3 dni do meczu, 2-3 dni do meczu, żeśmy zostali sami. Żeśmy zostali sami z drużyną, mówię tak, chłopaki, dzisiaj już szli takie hasło, jak się nad tym zastanowimy, to jest bardzo ciekawe. My gramy z drużyną dobrą, z drużyną zranioną, drużyna, która przegrała w niesamowitych okolicznościach mecz o finał z Francją. I na pewno im będzie też zależało na tym. Natomiast jak my nie zdobędziemy i my tego meczu nie wygramy, to wszystko, cośmy tu zrobili przez te pół roku, to nie ma żadnego znaczenia. Czyli trzymamy fason, to była inna reprezentacja, trzymamy fason, nikt się nie rozluźnia, trzymamy się razem przez następne dwa dni i musimy mecz wygrać.
Ja wracam do meczu z Włochami, dlatego że znów coś, co mi utkwiło w pamięci najbardziej, to nie to, co działo się na boisku, tylko taka przebitka na trybuny, a na tych trybunach obok siebie stoją w ciemnych okularach dwaj dżentelmeni, pięknie wyglądający Zbigniew Boniek i Andrzej Szarmach. I teraz jest ten mecz z Francją i Szarmach wchodzi na boisko. Wchodzi również Janusz Kupcewicz, o którym także mówiono, że konflikt...
Nie, Janusz grał, już grał.
Wiem, że grał, ale nie odgrywał takiej roli, jaką odegrał w tym meczu o trzecie miejsce.
Nie wydaje mi się. Ja muszę powiedzieć, że Janusz Kupcewicz wszedł już na mecz w Peru do pierwszego składu, bo trener chciał coś zmienić. Iwan dostał kontuzję, Smolarek był sam w ataku i Piechniczek wysłał mnie do ataku. Mówi, Zbyszek, ty czasami jak masz grać w ataku, to ja widzę, że wiesz, o co chodzi i wystawił mnie. Ja myślę, że Andrzej Szarma gdzieś pod świadomości miał też tak trochę żal i patrzył na mnie z podełba, bo mówi, że Boniek mu pewnie miejsca, bo on myślał, że jak Iwan odpadł, że będzie on grał. Ale no niestety, trener Piechniczek no, nie miał do niego jakoś na końcu przekonania i w ostatnim meczu, wydaje mi się, że Wodek Smolarek chyba był zdyskwalifikowany i Smolarek nie grał i grał Andrzej Szarmach w ataku i grał znakomicie.
Zbigniew Boniek zagrywa tam do Szarmacha, Szarmach na wysokości pola karnego, gol strzał Szarmacha i gol! A jednak! Brawo Andrzej Szarmach!
Potem było zawsze takie pytanie, a co by było, gdyby w meczu z Włochami trener Piechniczek, nie mogąc wystawiać Bońka, jest dyskwalifikowany, zostawił Szarmacha na moje miejsce bez jakichś dalszych przemeblowań, prawda? No ale to jest pytanie utopijne, pytanie retoryczne, które nie znamy odpowiedzi.
Kupcewicz, wysokie dośrodkowanie, skaczą nasi, główka, gol! Majewski! Brawo, polska drużyna!
Powtarzacie wynik drużyny Kazimierza Górskiego z mistrzostw niemieckich z 1974 roku, ale pozwól, że podzielę się taką myślą. Ja uważam, że tamta drużyna była lepsza, natomiast wy zrobiliście coś więcej. Mimo, że medal był taki sam.
Oni pierwsi otworzyli drzwi do wielkiej piłki i im się należy respekt. To jest tak samo jak w żużlu. Dzisiaj się wszyscy mówią o Zmazliku, ale dla mnie numer jeden był Golob. Bo on otworzył drzwi do polskiego żużla, polski żużel był na boku. Tak samo myśmy, polska piłka była na boku i tamta drużyna i Kazimierz Górski stworzyli historię. Zdobyli trzecie miejsce i mnie to wcale nie przeszkadza, że oni są uważani, że byli drużyną lepszą. Ale my, nie będąc drużyną lepszą, zrobiliśmy taki sam wynik, czyli dlatego, jeszcze większe i w cięższych...
Tak,
i w cięższych,
przede wszystkim w cięższych okolicznościach. Macie medale i nagle podchodzi prezydent Avalanche i daje tę tacę Władysławowi Żmudzie. Dlatego, że nie chciał dawać medali ludziom z komunistycznego kraju?
Nie, chyba takiej interpretacji nie było. Nie mam pojęcia, my nas to nie interesowało. Byliśmy tak szczęśliwi, żeśmy wygrali mecze, czy jakbyśmy mieli nawet te medale sami gdzieś iść, to byśmy sobie poszli. Potem Havalanche. Kto z nas znał Havalanche'a, prezydenta Światowej Federacji? Myśmy grali dla siebie, dla narodu, dla Polski. Cieszyliśmy się, a to czy byśmy te medale sobie sami założyli, czy ktoś nam założył, to nie miało żadnego znaczenia.
Zbyszek, wracacie do Polski, a niewiele brakowało, żebyście w ogóle nie wrócili.
A czekaj, nie, że wracamy do Polski. Nagleśmy z Alicante wrócili do Madrytu.
Bo finałowy mecz.
Na finałowy mecz i w nocy, bo myśmy ten mecz grali po południu. Myśmy grali w Alicante chyba o 17:00, ciepło jak cholera. O 17:00 grali, mecz się skończył, wszystko i wieczorem od 10:00-11:00 dośmy do 9:00 rano, bo to chyba 8 godzin autokarem, żeśmy jechali do Madrytu, bo nie było samolotów, to trochę inne czasy. To, co się stało w tym samolocie, to można było ten film nagrać, ale dobrze, że nikt nie miał kamery, że nie było telefonów komórkowych, że nie było niczego, bo tam nastąpiło całkowicie rozprężenie polskiej reprezentacji. Muzyka, tańce. Tam się działo rzeczy nieprawdopodobne. Byliśmy tak uszczęśliwieni. Przyjechaliśmy rano do Madrytu, niektórzy poszli spać, niektórzy dochodzili do siebie, niektórzy poszli na mecz finałowy na stadion, bo mieliśmy tam chyba 10 czy 12 biletów. Ja też byłem na tym meczu. No i następny dzień wracaliśmy do Polski. Tam też było przygoda, bo nikt o tym nie mówi, że przyleciał po nas IU-18, jakaś stara maszyna. No i po lądowaniu okazało się, że musimy natychmiast wracać, bo jest jakaś usterka. Tam było kilku piłkarzy przestraszonych, no bo niektórzy boją się latać, prawda? Żeśmy wrócili na lotnisko w Madrycie, żeśmy prawie czekali 8 godzin, żeby przyleciał następny samolot po nas, żebyśmy mogli wrócić do kraju, ale wszystko cało szczęśliwie dobrze się skończyło.
To jak wspominaliśmy, były czasy bardzo trudne, nie było też komunikacji. Wy mieliście rodziny, żony, małe dzieci. Jak w takim razie sobie radziliście? Bo z tego, co słyszałem, Polskie Radio też miało w tym zakresie jakieś zasługi.
Oczywiście, był kolega Szpakowski. Kolega Szpakowski, który był wtedy redaktorem Polskiego Radia i myśmy raz na dwa dni, żeśmy stworzyli taki grafik, że raz na dwa dni, raz na trzy dni, tam szło pięciu, sześciu i każdy miał dwie minuty i mogliśmy się poprzez Polskie Radio, łącza Polskiego Radia.
Ktoś z Warszawy dzwonił do studia w Hiszpanii. Rzeczony Zbigniew Boniek brał słuchawkę, podawał numer do siebie, do domu. W Warszawie ktoś wybierał ten numer i dzięki magicznemu urządzeniu inżyniera Bogusława Tworka mógł rozmawiać ze swoją żoną, z dziećmi, z mamą, z kim chciał.
No i zawsze było fajne, miło, sympatycznie. Tak? Porozmawiać z żoną raz na cztery dni, kochanie, wszystko dobrze, tu gramy, idziemy do przodu.
Finał wygrali Włosi, ale bardzo wielu ludzi mówiło, że takiej Brazylii, jak drużyna Tele Santany, z Sokratesem, Zico, to Brazylia
Falcao,
nie miała.
Falcao, tak. Byli mocni. Mi się to wydawało, że Brazylijczycy są tak mocni, że z tej grupy Brazylia, Argentyna, Włochy, to do tego półfinału to mogą być tylko i wyłącznie Brazylijczycy. Natomiast stało się rzecz nieprawdopodobna. Przegrali z Włochami 3-2, a wystarczył im remis nawet. 1-0 Włochy, 1-1. 2-1 Włochy, Włosi 2-2.
I Brazylia grała w taki sposób, jakby wiadomo było, że oni zawsze wyrównają. A nie wyrównali.
Nie wyrównali. Nie, niestety odpadli. Ja uważam, że to była jedna z najsilniejszych drużyn włoskich w okresie, kiedy ja pamiętam mistrzostwa świata. To była drużyna przemocna, drużyna, która miała fantastycznych piłkarzy. I okazało się, że nie wygrali.
Studio Mundial.
Cztery lata później wciąż na stanowisku Antoni Piechniczek i to jedyny taki przypadek, kiedy dwa mundiale z rzędu polski trener miał szansę poprowadzić biało-czerwonych.
A pojechał jeszcze na następne mistrzostwa, ale już nie w roli trenera reprezentacji Polski.
Mowa oczywiście o Mistrzostwach Świata w 1986 roku w Meksyku. Przypomnijmy, jakie to były czasy w Polsce. Oczywiście PRL, pierwszym sekretarzem KCPZPR był generał Wojciech Jaruzelski. Polska wychodziła wówczas ze stanu wojennego.
Prezydentem Stanów Zjednoczonych był wciąż Ronald Reagan.
W Związku Radzieckim rozpoczęła się pierestrojka, a pierwszym sekretarzem był Michał Gorbaczow.
Jan Paweł II stał na czele stolicy Piotrowej od prawie 8 lat.
Świat wciąż żył skutkami katastrofy w Czarnobylu, która miała miejsce w kwietniu.
Do kin trafił kultowy film Top Gun, a serca publiczności podbijali Madonna i Prince.
W Los Angeles odbyła się 58. ceremonia wręczenia Oscarów, którą zdominował film Sydneya Polaka Pożegnanie z Afryką.
Wyemitowane zostało pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia, a w Telewizji Polskiej przygotowywano się do emisji pierwszego odcinka Teleekspresu.
W krajach zachodnich coraz bardziej popularne były komputery Commodore i powstawały pierwsze gry wideo.
Na świat przyszli legendarny tenisista Rafael Nadal, dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim Luiza Złotkowska oraz znakomity aktor Dawid Ogrodnik.
A piłkarska reprezentacja Polski po raz drugi z rzędu przystępowała do mundialu z tym samym selekcjonerem, tym razem na boiskach Meksyku. W drugiej części rozmowy ze Zbigniewem Bońkiem będą nam towarzyszyć relacje Jerzego Góry, Andrzeja Ostrowskiego i Tomasza Zimocha.
Stadion Górnika Zabrzu. Chłodnawo, ale nie zimno. Blisko 20 tysięcy ludzi. Ogromnie silne reflektory rozświetlają płytę boiska. Polska reprezentacja futbolowa rozpoczyna swoją jakże ciężką drogę w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Meksyku w 86 roku.
Kwalifikacja. Belgia, Albania i Grecja. Ten dzień, a raczej ta doba między finałem Pucharu Europy a meczem z Albanią to najbardziej zwariowane 18 godzin w pańskim życiu?
Muszę powiedzieć, że to nie było łatwo, bo wtedy nie było kalendarza FIFA. Polacy się z Albanią dogadali, że my gramy dzień później po finale
Pucharu Europy.
Pucharu, to się tak nazywało, Pucharu Europy. Nikt że tak nie wymyślił, nikt rok wcześniej nie myślał, a co będzie, jak Juventus będzie grał w finale. No i tak się stało, że musiałem zagrać w przeciągu 24 godzin dwa mecze. I na Hejze ten słynny mecz Juventus-Liverpool, gdzie było 34, niestety 34 ludzi straciło życie, bo się tam trybuna zerwała i były różne dramatyczne historie. I dzień później o drugiej w południe, czy o trzeciej w południe był mecz w Albanii i też musiałem ten mecz zagrać, musiałem na ten mecz przede wszystkim dojechać. Co też nie było takie proste, najłatwiejsze, ale daliśmy sobie radę.
Powiedzmy od razu, ten mecz na Heysel w Brukseli skończył się tuż przed północą. Później była dekoracja.
Dekoracja to była taka...
Bez triumfu.
Bez niczego. No ja już, jak była ta dekoracja, ja już tylko czekałem, żeby się wziąć i pójść do szatni, jak najszybciej wykąpać się, umyć. Ja już miałem ze sobą malutką walizeczkę ze sobą i żeby bezpośrednio jechać na lotnisko.
Czyli od razu ze stadionu na lotnisko.
Ja jechałem od razu ze stadionu na lotnisko. Ja przyjechałem na lotnisko prywatne w Brukseli o godzinie 12:30 w nocy i tam sam. Wysłali mnie z kierowcą, pojechałem i mówię, no, że ja tutaj mam samolot do Tirany, prywatny, ale tam stało ze 150 samolotów prywatnych, bo to przylecieli różni bogaci ludzie z Włoch, z Anglii, prywatnymi samolotami. Ja właśnie chodziłem od samolotu do samolotu i się pytałem, który to jest mój pilot, że mam je do Albanii zawieźć.
Szczęśliwie znalazłeś.
Szczęśliwie znalazłem. Wtedy człowiek był młody, to dało sobie radę. Szybko, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
Przylatujesz do Tirany nad ranem.
No nie tak prosto, bo myśmy o 5 nad ranem byli w Tiranie, ale nie przyjęli nas, bo powiedzieli, że lotnisko jest dopiero od 7 czynne i że nie możemy wylądować. W związku z tym, żeśmy zawrócili do Bari. Do Bari żeśmy wysiedli z samolotu, tankowanie. Ja poszedłem sobie na jakiś taki szybki rogaliczek, jakieś śniadanie. Wtedy przeczytałem w gazetę dello Sport, co się naprawdę stało, bo nie mieliśmy takiej wiedzy, prawda? To nie był czas telefonów komórkowych. Co się naprawdę stało? Smutek mnie straszny ogarnął, chociaż wiedziałem, że to była rzecz tragiczna. Smutek mnie strasznie ogarnął, ale po pół godziny żeśmy wystartowali z powrotem, żeśmy polecieli do Tirany na mecz.
Przed meczem coś musiałeś zjeść? Spałeś w ogóle przed meczem?
Nie, miałem taką adrenalinę, byłem tak naładowany adrenaliną, że ciężko było zasnąć. Przyjechałem, z trenerem się przywitałem, z drużyną, z chłopakami trochę pogadałem, czy coś takiego, położyłem się na półtorej godziny, ale żeśmy sobie dyskutowali i tak dalej, i tak dalej. Nie spałem.
A to był mecz niezwykle ważny, bo musieliśmy z Albanią wygrać, żeby awansować na Mistrzostwa Świata.
I musieliśmy ten mecz wygrać, żeby mieć dobrą sytuację w ostatnim meczu z Belgią, że remis dawał nam możliwość awansu, byśmy...
A że nie była to drużyna słaba, to świadczy to, że Belgowie przecież przegrali z Albanią. Oni jak gdyby rękę nam podali.
Ale Albania to był mocny dobry zespół. Nie przez przypadek, że sobie z nami 2-2, pokonali Belgów, ale żeśmy pokonali ich. 1-0 wygraliśmy to spotkanie. To dało nam możliwość grania na Śląskim ostatni mecz z Belgią i remis dawał nam wyjazd na Mundial.
Urban lewą stroną, minął już linię środkową, oddał do Bońka. Boniek lekko cofnięty w przodzie na polu karnym, tylko Włodzimierz Smolarek, teraz Urban, 18 metrów do bramki, zostawia do Bońka, Boniek po ziemi, bramka! Bramka! Zbigniew Boniek, 18 metrów, piękny, placowany strzał po ziemi, w lewym rogu mosty. Wszyscy tutaj zamarli niemal na tym stadionie. 24 minuta, Zbigniew Boniek, prowadzimy w Tiranie z Albanią, 1-0.
Pamiętasz tego gola w Tiranie?
Pamiętam, bo to był gol, który został wespół zrobiony z Jankiem Urbanem, dzisiejszym selekcjonerem. Janek dostał piłkę, gdzieś tam szedł w stronę bramki, ja tam dałem głos z tyłu, Janek mi piętką zagrał, ja z 16 metrów takim, można powiedzieć, szczurem, jak to się kiedyś mówiło, dzisiaj to być, to tak nie można nazwać, że ktoś tam uderzył szczura, prawda?
Ja tam jeszcze wiem, co to znaczy.
Ty wiesz, młodzież nie wie. No i tak w samą ruch bramki wpadł, wygraliśmy 1-0. Pamiętam, potem wróciłem, bo samolot na mnie czekał na lotnisku, wróciłem do Turynu, byłem tak wykończony.
Tego samego dnia?
Pół godziny po meczu bezpośrednio na lotnisko, bezpośrednio. Ja pamiętam w tej Tiranie to były tylko bunkry i rowery. Ja tam nie widziałem jednego samochodu. Tam wszyscy na rowerach jeździli w tej Tiranie. Nie wiem, to były takie czasy. Bida straszna, wszyscy na rowerach jeździli. Ja pojechałem z powrotem na lotnisko do Turynu i zamknąłem się w domu i pamiętam, że przez dwa dni z domu nie wychodziłem.
Czy to był taki najbardziej wyczerpujący emocjonalnie dzień w twoim życiu?
Było to ciężkie to trochę ze względów psychicznych, ze względu na to, co się stało na Heysel i że ludzie poginęli. To było tragiczne, to mnie martwiło. Natomiast ja muszę powiedzieć, że pod względem takim, można powiedzieć, fizycznym, nie, ja do tego się przygotowałem. Byłem miesiąc czy dwa miesiące wcześniej już podłączony do takiego rytmu, że ja tu muszę zagrać dwa mecze, muszę wygrać obydwa mecze i nie ma co narzekać, nie ma co płakać, nie ma co mówić, że grać dzień po dniu to nie daje się rady. Oczywiście muszę powiedzieć, że jeszcze bardziej fajny był inny numer. Półtora, dwa miesiąca przed tym, ja mówię w Juventusie, panowie, ja mam mecz dzień po meczu w finale Pucharu Europy, mam mecz po meczu w Albanii. No tak, ale mam Puchar Europy, że nie pojedziesz na mecz do Albanii. Ja mówię, nie pojadę na mecz do Albanii dwa dni wcześniej z reprezentacją, ale po naszym meczu jadę na mecz Do Albanii. No nie, ale jak to zrobimy? Nie interesuje mnie. Albo mi to załatwicie, albo mi załatwicie podróż, albo ja jadę z reprezentacją Polski. Co się zdarzyło rok wcześniej, że ja nie zagrałem mecz ligowy z Mediolanem, tylko pojechałem grać z reprezentacją Polski na mecz ze Związkiem Radzieckim do Nałużnika, gdzieśmy przegrali notabene 2-0 i tak jak mnie wtedy skopał Bałtacza, to nikt inny mnie w życiu nie skopał na boisku. Ale mówię, nie, ja jadę, jak gra reprezentacja Polski, ja jestem reprezentantem Polski, jadę na mecz. Zrozumieli miesiąc wcześniej, mówię tak, kurczę, no, musimy załatwić mu samolot prywatny, bo przecież ten Zibi to na końcu wywinie nam numer i pojedzie z reprezentacją Polski, a nie będzie chciał grać finału Pucharu Europy. No i wszedł to jeszcze właściciel wtedy Fiata, pan Anieli, który powiedział, dobra, to ja mu dam mój samolot. I tak zorganizowali mi podróż, że potrafiłem i tu zagrać, i tu. Natomiast fizycznie, ja muszę powiedzieć, fizycznie ja nie czułem zmęczenia. Ja czasami, jakbyśmy taki chcieli tylko otworzyć taki narciutki nawias, czy myśmy zawsze wygrywali? Koncentracją, przygotowaniem fizycznym,
charakterem
i kontratakiem.
Halo, halo, tu stadion Azteka w Meksyku. Najpiękniejszy i największy stadion Meksyku. Prawie 120 tysięcy widzów na trybunach tego pięknego obiektu. Trwa uroczystość otwarcia mistrzostw.
Drugi dzień czerwca roku 1986 i zaczynamy Mistrzostwa Świata w Monterrey. Polska-Maroko, bezbramkowy
0-0.
Remis. No najważniejsze mecz otwarcia, nie przegrać.
Maroko to była wtedy dobra drużyna. Graliśmy w klimacie nieprawdopodobnym. Ja mówię tak, myśmy nigdy nie narzekali. My nawet w Hiszpanii, gdyśmy byli, żeśmy grali mecze o 5 po południu, 30-40 stopni, nigdy nie słyszał, że myśmy narzekali, że jest za ciepło. Teraz się bierze taka sytuacja, że dach na Stadionie Narodowym jest zasłonięty, no to będzie za ciepło, będzie za duszno, wszystkim wszystko przeszkadza. Natomiast tam było klimat niesamowicie w Monterrey i my do tego Monterrey teraz. Jakbyśmy pojechali na Mistrzostwa Świata.
Też byśmy tam grali.
Czy chłopaki mądrze to skalkulowali, mówi po co ryzykować, lepiej odpaść. A tak, żeśmy zrysowali 0-0, potem w drugim meczu żeśmy grali z Portugalią, tak?
Tak.
Z Portugalią 1-0, piękna bramka Włodka Smolarka, też ciężkie spotkanie w ciężkich warunkach.
Boniek, niedaleko pole karne, Boniek, 4 Portugalczyków, odda dobrze piłkę, do Dziekanowski wrzuca na pole karne, tam jest Smolarek i bramkarz i będzie gol!
I ostatni mecz
z Anglią.
Nie dało się wygrać?
W pierwszych 20 minutach, podobnie jak w następnym meczu z Brazylią, mieliśmy tak, ja strzeliłem w słupek i mieliśmy jedną sytuację, potem Lineker miał swój dzień, jak to się mówi, strzelił 3 bramki.
Lineker! Na środek do Stevena. Steven będzie chyba na prawą stronę podawał do Gary Stevensa. Ten do środku wyjedzie. Lineker, bramka! Gary Lineker i bezradny Józef Młynarczyk. Anglicy znów lewą stroną. Znów tutaj chod. Do środka wyjedzie. Lineker i gol! Polska Anglia 0-2. Dlaczego nie upilnowano króla strzelców Ligi Angielskiej?
Nasi wszyscy cofnięci. Matysik z Dziekanowskim na linii pola każdego. Wrzucona piłka. Gdzie jest Młynarczyk? Młynarczyk się myli. Gol! Linekera oczywiście. Po kogóż by innego?
Gary Lineker strzelił 3 bramki. Przegraliśmy 3-0, ale dzięki regulaminowi, który wtedy obowiązywał, udało nam się grać jedną ósmą z Brazylią w Guadalajarze.
I nasze pytanie na zasadzie, co by było gdyby, a zatem?
Narożnik pola karnego, dośrodkowanie i nie ma główki. Jeszcze wybijają i piękny strzał poprzeczka od strzału Karasia. Ależ było szczęście Brazylijczyków. Co za niesamowita sytuacja. Powinniśmy prowadzić 1-0. Pech.
Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka.
Jakbyśmy strzelili im pierwsi bramki, jak my byśmy wyszli na prowadzenie, to byśmy tego meczu w życiu nie przegrali. Jakbyśmy przeanalizowali, dostali w 43 minucie rzut karny, którego nie było. To był faul metr przed polem karnym, jeżeli w ogóle był faul. No ale żyliśmy w innej rzeczywistości, w innych czasach.
Miller znakomicie drybluje, oddał do Juniora. Junior rozszerza do Kareki. Kareka wpada na pole karne. Faulował go Karasiewicz i Volker Roth bez chwili namysłu wskazuje na rzut karny. Polacy protestują, a Sokrates trzyma piłkę pod pachą. Polacy nadal protestują. Młynarczyk oparty o prawy słupek. Sokrates już podchodzi. Ustawia piłkę. Napięcie. O czym też myśli? Sokrates czy Młynarczyk? Nie, gol!
Natomiast ja pamiętam w tym meczu taką jedną rzecz. Hymny. Myśmy grali ten mecz o 12 godzinie w Guadalajarze. 36 stopni. Wilgotność 90 stopni. I grają hymn. No i ja śpiewam ten hymn, ale tak patrzę tak trochę wokół siebie i mówię, kurczę, cienia nie ma. Jak to jest możliwe? Jest słońca, nie ma cienia. Dopiero jak podniosłem nogę, stopę podniosłem, to widziałem cień pod moją stopą, bo słońce biło zupełnie pionowo. Myśmy tam po prostu po stracie bramkyśmy umarli. Umarli fizycznie. Żeśmy nie wierzyli już, że my możemy ten mecz odwrócić, że możemy ten mecz sprowadzić na jakieś inne, można powiedzieć, drogi, które spowodowałyby, że moglibyśmy wygrać.
Josimar z prawej strony spada na pole karne. Josimar i gol! Josimar pokonał Józefa Młynarczyka. Kareka kontra Wójcicki, uciec z linia pola karnego drużyny polskiej. Kareka, Edinho sam na sam z Młynarczykiem. Edinho, gol! 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 Niestety!
Oczywiście ja w drugiej połowie jakieś tam nożyce wykonałem, przystanie chyba jeszcze 1-0 i tak dalej i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że opadły z nas siły, a przede wszystkim psychicznie zdawaliśmy sobie sprawę, że tego meczu będzie ciężko wygrać.
No dobrze, ale jaka jest diagnoza tego, że ten występ mógł być lepszy, biorąc pod uwagę to, jak wielkie nazwiska grały w naszej reprezentacji, a nie udało się chociażby dojść do ćwierćfinału czy do strefy medalowej. Jaka jest taka ogólna diagnoza tego występu, pana zdaniem?
Pozytywna. No właśnie pozytywne. Jeździłeś na Mistrzostwa Świata, wychodzisz z grupy, potem grasz z Brazylią, i z tą Brazylią przez 43 minuty grasz dobrze. No w piłce też niestety w sporcie są porażki. No to nie jest tak, że każda porażka to jest wstyd, że każda porażka, z każdej porażki trzeba rozliczyć. No teraz przegraliśmy na wielkiej imprezie z wielką drużyną w fazie pucharowej. Albo my, albo Brazylia. No ktoś musiał przegrać. Jakby wpadły te dwa razy strzały, to my byśmy ten mecz wygrali. Jestem przekonany o tym.
Wtedy już pracowałem i czekałem na lotnisku na naszą kadrę. Ci zawodnicy wyszli wtedy, poprosiłem o wywiad Tarasiewicza, uśmiechniętego, w tym sombrero, bardzo wesołego. Tak rozmawiam o analizach, a on mówi, nie, to będzie świetna drużyna, bo teraz będą Taraś i Karaś.
I ja ci powiem jedną rzecz. Ja tak się dzisiaj zastanawiam, jak czasami ktoś mówi, czy mam czasami jakieś coś w mojej karierze, co chciałbym zmienić. Mi się wydaje, żeśmy źle zarządzili okresem 86-90. Bo mieliśmy fantastycznych piłkarzy. My w środku pola mieliśmy Dziekonowskiego, Urbana, Prusika, Tarasiewicza, Karasia, był Kosecki, był Ziobro, Kubicki i Wdowczyk. Ja mogłem jeszcze spokojnie grać, bo jeszcze byłem młody, miałem 30 lat, mogłem nawet na środku obrony grać w tej drużynie. Kilka razy zagrałem w reprezentacji na środku, nawet z Wielką Holandią w Rotterdamieśmy zagrali, nawet nie byli w stanie nam bramki strzelić i tak dalej. No ale mówię, no, Antek zrezygnował Piechniczek z selekcjonera, wzięli selekcjonerem, zrobili trenera, który dzisiaj już niestety nie ma go wśród nas, czyli nie chce do tego okresu wracać, ale ja uważam, że jakbyśmy inaczej zarządzali wtedy tamtym okresem, to Polska pojechałaby i na Italia 90 i na tej Italia 90 mogłaby rzeczywiście zrobić dobre rzeczy.
No to trzeba było tę klątwę rzucać? 16-letnią?
Ja nie rzuciłem klątwy, ja po prostu powiedziałem jedną rzecz.
Przypomnijmy, studio telewizyjne po meczu z Brazylią.
Studio po meczu z Brazylią, żeśmy grali bardzo dobre spotkanie, mieliśmy trochę pecha, bo jednak ten strzał w poprzeczkę, w słupek z 25 metrów, piękne akcje i tak dalej. Przegraliśmy z drużyną fantastyczną, z drużyną dobrą, nie ma co płakać, trzeba wracać do kraju. No tak, ale wie pan, to ja w końcu mówię tak, panowie, nie narzekajcie za długo, bo może się nagle okazać, że my przez 16-20 lat możemy na następne Mistrzostwa Świata nie pojechać, bo to nie jest wcale takie proste. No i akurat tak, i tak się gdzieś tam złożyło, że przez tyle lat, żeśmy na te mistrzostwa nie jechali. No.
Ale wracając jeszcze do tych mistrzostw, to były mistrzostwa ręki Boga.
Dobra piłka na lewą stronę do Olartoiczej. Ten biegnie lewym skrzydłem, oddaje do środka do Maradony. Maradona jest 35 metrów od bramki, bierze piłkę na prawą nogę. Maradona 25 metrów, Maradona przeniera się, podaje na pole karne. Waldano spala na pole karne i będzie gol. Maradona głową, gol, gol, gol. A więc Waldano głową Maradona, Chilton bezradny. Anglicy protestują, chwytają się za głowy.
To, co zrobił Maradona w meczu z Anglią, gdzie najpierw strzela gola ręką, a później robi ten fenomenalny rajd mijający 3/4 angielskiej drużyny, to był przebłysk geniuszu.
I przejmuje piłkę Maradona na środku. Taniec z piłką Maradony. Świetnie, minął trzech. Maradona ma obok siebie Bułczakę, mija czwartego, Maradona wpada na pole karne, jest sam na sam, mija bramkarza, strzela i gol! Gol!
Diego Maradona po 1982 roku, kiedy mundial był dla niego nieudany i cała Argentyna gdzieś tam na niego psioczyła czy coś takiego, powiedział, że w 1986 roku poprowadzi Argentynę do tytułu mistrza świata. Ja mieszkam w Rzymie w takiej dzielnicy bardzo blisko Centrum Olimpijskiego. Ja Diego widziałem przez 3 miesiące, prawie co dni, aż nie dla niego, bo Diego lubił życie. Diego lubił wszystko, co w życiu wtedy mogło też przeszkadzać.
Zabawę, a nie pracę.
Powiedzmy sobie szczerze, był geniuszem. On przez 3 miesiące, dzień w dzień przyjeżdżał. Był taki profesor Dal Monte, który mu robił wszystkie wyniki, wszystkie badania i go przygotowywał, żeby pod względem fizycznym był na tym mundialu w sztosie. I można powiedzieć, że Maradona ten mundial sam wygrał, aczkolwiek na tym mundialu była ręka od Boga, bo strzelił bramkę ręką, prawda, gdzie nikt się nie zorientował, ale był fantastyczny. No to muszę powiedzieć, Maradona na tym mundialu wyprawiał rzeczy nieprawdopodobne. Tą bramkę, którą strzelił z Anglią chyba, tak? Od połowy boiska, gdzie...
3 minuty po ręce Boga.
Gdzie na połowie boiska, że tak powiem, odłączył się i kiwnął swojego opiekuna, potem przez pół boiska nie był w stanie, chcieli mu dać ze 2 razy, czy 3 razy nogi połamać.
Ale zaraz, chwilę później był mecz z Belgami, on zrobił to samo w meczu z Belgią.
W mojej prywatnej ocenie, jak mi się traktował najlepszym piłkarzem na świecie, mówię Maradona. I to w ogóle ever, bez jakichkolwiek podziału na kategorie.
A jesteś w tym samym wieku, co ja. Ja uważam Pelé. 3 mistrzostwa świata. Genialny.
Możliwe, no ale ja muszę powiedzieć jedną rzecz. No ja Pelé specjalnie nie widziałem, bo Pelé, ja żyję legendą Pelé i pamiętam niektóre jego mecze z 66 roku, bo wtedy telewizja coś tam pokazywała, ja miałem wtedy 10 lat. Pelé jest największą legendą, ale ja mówię tak, z tych, co widziałem, a przekrój mam dość duży, to dla mnie Maradona jest w ogóle inna kategoria. Poza tym Maradona grał w czasie, że piłkarzy znakomitych można było kopać. Można było faule robić. Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj nadepniesz komuś na nogę, przez przypadek nadepniesz komuś na nogę i wszyscy płaczą, leżą na tej ziemi, udają, że są. Kiedyś to były faule poważne. I Maradona kilka razy został potraktowany nieprawdopodobny, w sposób nieprawdopodobny. Dzisiaj jakby wirtuozy dzisiejszej piłki byli tak potraktowani jak Maradona, to już by dawno z piłką skończyli.
I finał. 29 czerwca na Estadio Azteca. Argentyna pokonuje reprezentację Niemiec 3-2. Najlepszym zawodnikiem turnieju zostaje właśnie wspomniany Diego Maradona.
Diego Armando.
A Maradona wypuszcza teraz w pół niepilnowanego Kurczaka. Kurczaka jest niedaleko linii pola karnego. Kurczaka spada, strzela i gol! A więc jednak jeszcze jedna bramka. Kurczaka, niesamowity Kurczaka. Maradona położył się na boisku, całuje trawę. I koniec. I już nie ma nic, tylko radość. I to też, co się dzieje. I Brazylijczyk gwizdą po raz ostatni i ucieka przed kibicami. Argentyna mistrzem świata. Biało-niebiesko-biało. Argentyna i jeszcze raz Argentyna.
A jeszcze tylko na koniec chciałem powiedzieć przy okazji tych dwóch mundiali, ale nie tylko, dlatego że całej kariery, że jesteś dla mnie człowiekiem, który w jakiś sposób łączy pokolenia. Nawet to pokolenie 74, bo ty z tymi ludźmi grałeś w 74 roku. Z tym pokoleniem, które wygrało tak i tymi mistrzostwami w Meksyku. Do tego ta kariera klubowa, ten transfer, pierwszy wielki transfer z Polski do wielkiego klubu. Ten twój niewyparzony język, bo nigdy się nie gryzłeś. Byłeś człowiekiem, który w jakiś sposób łączy ten siermiężny PRL z tą nowoczesną Polską, w której byłeś prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i całkowicie zrewolucjonizowałeś ten związek. Więc taki w mojej pamięci na zawsze pozostanie Zbigniew Boniek.
I tym miłym akcentem.
Po prostu Zbigniew Boniek był naszym gościem. Dziękuję
bardzo serdecznie. Dziękuję. Miło było rozmawiać z wami.
I my dziękujemy już za uwagę.
Andrzej Janisz.
Dziękuję. Pierwszy raz w życiu przedstawił mnie ktoś tak sławny.
I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
Sekrety mundialne. Podcast Polskiego Radia.